będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica. Witamy wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Witamy widzów telewizji Trwam. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Dzisiaj przyszłość polskiego przemysłu okrętowego w odrodzeniu Stoczni Szczecińskiej Porta Holding S.A. w Szczecinie. Czy to w ogóle jest możliwe? Bo w naszym przekonaniu opinii publicznej bynajmniej Stocznia Szczecińska po prostu już nie istnieje, ale to nie moje rozstrzygnięcie. Dzisiaj na ten temat będą mówić zgromadzeni w studio goście, a są nimi mecenas Paweł Bakun, pełnomocnik zarządu Stoczni Szczecińskiej Porta Holding S.A., doktor inżynier Krzysztof Piotrowski, prezes Stoczni Szczecińskiej Porta Holding S.A., magister inżynier Andrzej Strzeboński, wiceprezes zarządu Stoczni Szczecińskiej Porta Holding S.A., Jan Jęczkowski, przewodniczący Porozumienia Stowarzyszeń, honorowy prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, oddział w Szczecinie, wieloletni szef techniczny stoczni. Jest z nami również Krzysztof Fidura, przewodniczący NSZZ Solidarność Stoczni Szczecińskiej. Ponadto profesor doktor habilitowany Henryk Babis, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, oddział wojewódzki w Szczecinie, magister Włodzimierz Gestyński, wiceprzewodniczący Porozumienia Stowarzyszeń, prezes Obywatelskiej Inicjatywy Uwłaszczeniowej w Szczecinie, przedsiębiorca.
Szanowny Boże.
Czyli dzisiaj w Toruniu Szczecin i pragniemy rozstrzygnąć wiele kwestii nurtujących nas, ponieważ nie tak dawno słyszeliśmy, że na kontach stoczni jest 500 milionów złotych. Nie 50, nie 500 złotych, ale 500 milionów złotych. Więc pierwsze pytanie, które pragniemy skierować do prezesa Stoczni Szczecińskiej, doktora inżyniera Krzysztofa Piotrowskiego, to pytanie, kto jest odpowiedzialny za zlikwidowanie stoczni, kto jest odpowiedzialny za to, że stocznia stoi, chociaż wiemy, że w 1995 roku pod pańską prezesurą stocznia była przykładem na cały świat przedsiębiorstwa, które funkcjonuje w sposób znamienity i przeszło z tego ustroju panującego w komunizmie do ustroju wolnorynkowego z pełnym sukcesem.
To jest prawda. Na to są dokumenty, również książki, które opisują, powiedzmy, problem Stoczni Szczecińskiej i rozwiązanie tego problemu. W tym roku mija 9 lat od momentu, kiedy postanowiono rozprawić się z stocznią. Przyjęto, powiedzmy, taką koncepcję łatwo uchwytalną przez społeczeństwo, że zarząd najprawdopodobniej kradnie, w związku z tym jest ogromny problem ze stocznią. Stocznia nie ma pieniędzy, w związku z tym należy ją natychmiast, powiedzmy, postawić do upadłości i zlikwidować. I w tym kierunku poszły, powiedzmy, wszelkie, powiedzmy, działania i od 9 lat po prostu, pierwszy okres, powiedzmy, tam 7 lat, kiedy powołano nową stocznię, Stocznię Szczecińską Nową, która miała, powiedzmy, przyćmić Stocznię Szczecińską, Porta Holding swoimi sukcesami. Nic się nie udało po prostu. Ludzie byli niewłaściwie dobrani, w związku z tym efekty również były, powiedzmy, niewłaściwe. Jeżeli spojrzymy na pierwsze 10 lat naszej działalności, można powiedzieć, że praktycznie wszystkie lata były dodatnie. Natomiast w przypadku Stoczni Szczecińskiej Nowej cały okres był, powiedzmy, jak to się mówi, na czerwono, czyli po prostu był wynikiem ujemnym. Co można powiedzieć, że ten wynik ujemny był zrobiony w okresie, kiedy na świecie panowała, powiedzmy, hossa w przemyśle okrętowym. W związku z tym każdy, kto chciał cokolwiek robić z tego przemysłu, miał zamówienia, miał, powiedzmy, dobre pieniądze za pracę. Nie wiem, dlaczego, powiedzmy, polskie stocznie, Polacy nie potrafili po prostu tej sprawy po prostu doprowadzić w właściwy sposób. Jest to, powiedzmy, no można powiedzieć, wstyd w tym przypadku. Ale to sprawa jest troszeczkę bardziej skomplikowana, ponieważ w tym nowym okresie, kiedy była ta nowy zarząd, zarząd był zarządzany przez, powiedzmy, Centrum Gospodarcze w Warszawie, czyli, powiedzmy, mówiąc prawdę, przez ministrów w tym przypadku. W związku z tym ci ministrowie przez ten pierwszy okres, prawie 7 lat, ponieśli po prostu klęskę. I jak napisał, powiedzmy, pan minister Grat, na Stocznię Szydzicką Nową od okresu 2004, czyli od okresu, kiedy wyszła do Unii Europejskiej, kiedy Polska wyszła do Unii Europejskiej, włożono w tę stocznię 5 700 000 000 zł. Są to ogromne pieniądze. Za 4 miliardy można zbudować nową stocznię od podstaw z wybudowaniem doku suchego z krytym dachem. W związku z tym zrobić coś takiego, jak zrobiono, powiedzmy, w Papenburgu. A sytuacja jest taka, że po prostu aktualnie stocznia stoi, generalnie jest praktycznie skazana na różne działania, powiedzmy, które nie mają, powiedzmy, przyszłości. My zastanawiamy się, właściwie od wielu lat zastanawiamy się, kto był praprzyczyny tego wszystkiego, po prostu, co się stało ze stocznią. No można powiedzieć sobie dość prosto, po prostu na początku była władza po prostu ówczesna, czyli ministrowie gospodarki, ministrowie skarbu, łącznie z premierem, który po prostu stwierdził, że zarząd po prostu kradł i trzeba go ukarać. 7-letni sąd, rozprawy na wszystkich szczeblach po prostu wyjaśniły, że absolutnie po prostu jesteśmy niewinni. Tak postanowił, powiedzmy, sąd najwyższy w rozprawie kasacyjnej. Natomiast widać, że tam, gdzie po prostu władza centralna stara się rządzić, powiedzmy, tym biznesem, biznes jest dość skomplikowany i to po prostu trzeba wziąć pod uwagę po prostu jego arkany i wiadomości potrzebne do prowadzenia biznesu w tym przemyśle. Tak prawdę powiedziawszy, nowa władza generalnie nie jest zainteresowana praktycznie rozwiązywaniem tego problemu. Przekazała, powiedzmy, informację, na której po prostu trudno uzasadnić, powiedzmy, wynikami, ponieważ powiedziano społeczeństwu, że sytuacja się zmienia w przemyśle okrętowym w Europie. Wszystkie stocznie naokoło, powiedzmy, Polski również bankrutują, co jest nieprawdą, powiedzmy. Można wyraźnie spojrzeć na przemysł niemiecki, czy francuski, czy włoski, czy hiszpański. Są tam pewne trudności, ale nie ma sytuacji, że ktoś likwiduje stocznie. Generalnie Polska zachowuje się w tym przypadku jako bogaty kraj, który po prostu, biorąc pod uwagę jakieś inne nowe przemysły, które dają jej pieniądze, mówi, że można zlikwidować ten przemysł ciężki, ten przemysł brudny, powiedzmy, który jest po prostu niepotrzebny i tylko przeszkadza, powiedzmy, w jakiejś nowej działalności. Takiej działalności nie mamy. My w województwie szczecińskim, można powiedzieć, jesteśmy na jednym z czołowych miejsc, ale pod względem bezrobocia jesteśmy na drugiej pozycji w kraju. W związku z tym patrzymy dookoła, powiedzmy, nas, co się dzieje, no do nas się po prostu rozwija sytuacja dość, nie powiedzmy, nieprzyjemnie. Po prostu wszystkie zakłady pracy znikają de facto, po prostu, czyli są rozwiązywane i idą w upadłość. W związku stajemy się, powiedzmy, takim obszarem, który po prostu ma jak gdyby nowy kierunek spełnić, a mianowicie ma być płucami potrzebnymi do oddychania, powiedzmy, Berlina. Być może koncepcja jest bardzo dobra. Być może po prostu na tym można zarobić. I być może będziemy jakąś tam częścią Berlina, ale niekoniecznie, żeby będziemy płucami tego Berlina. Także po prostu aktualnie po prostu szuka się pewnych zastępnych dziedzin, które by mogły przynieść pieniądze, które zarabiał, powiedzmy, przemysł okrętowy, a te pieniądze były bardzo duże. W ostatnich latach okresu, powiedzmy, 91-2002 obroty stoczni wynosiły 600 milionów dolarów. Była zrobiona, powiedzmy, rekonstrukcja, powiedzmy, w struktury, powiedzmy, holdingu i zgodnie, powiedzmy, z biznesplanem na 2001-2010 biznes powinien być zbudowany w oparciu o drugą nogę, którą miała być dystrybucja paliw, która miała przynieść właściwie 2/3 dochodów, powiedzmy, całego przemysłu, a ten przemysł miał mieć około 7 milionów miliardów dolarów w roku 2008.
Czy by to znaczyło, że wówczas lobby paliwowe poczuło się zagrożone?
to tak w 2002 mówiono do nas, że weszliśmy, powiedzmy, do nieswojego koryta. Ale my weszliśmy, powiedzmy, w 2004 roku do Unii Europejskiej, która realizowała politykę wolnego rynku. Czyli każdy mógł sobie, powiedzmy, wybrać dziedzinę, w której chciał, powiedzmy, działać. Generalnie, powiedzmy, to nie była taka jakaś nasza fanaberia, że my akurat zajmujemy się tym przemysłem, a nie innym. Patrząc, powiedzmy, na inne stocznie naszych konkurentów, widzimy, że te stocznie nie działają samodzielnie. Nie jest to biznes, powiedzmy, monokulturowy. Obok, powiedzmy, na przykład stocznie koreańskie mają, powiedzmy, fabryki samochodów, elektronikę i tak dalej. W związku z tym okazuje się, że ten przemysł okrętowy w całości, łącznie ze stoczniami remontowymi, stanowi około gdzieś 20% całości dochodów danego koncernu. Czyli po prostu jak jedna noga po prostu w jakiś sposób osłabnie, czy te lata będą niekorzystne dla tego, powiedzmy, przemysłu, to w tym momencie dochodzi do pomocy innych gałęzi przemysłu, które pracują na tą stocznię i wtedy nie trzeba żadnych, powiedzmy, składek ministerstw, rządów i tak dalej. I myśmy doszli do tego, że po prostu w 1994 roku kupiliśmy w mieście Świnoujście bazę prorosyjską, przebudowaliśmy ją i w 1999 i w 2005 pierwszym dostaliśmy pozwolenie na składowanie paliw w tej bazie. No i to była jedna z przyczyn, powiedzmy, tej gwałtownej, powiedzmy, akcji na Stocznię Szczecińską, ponieważ oczywiście dystrybucją paliw zajmowała się inna, powiedzmy, grupa działaczy. Przynajmniej tak dostaliśmy odpowiedź również na naszej rozprawie, gdzie, powiedzmy, jeden z ministrów stwierdził, że ten biznes był praktycznie zajęty. W związku z tym nie wolno było w to wkładać ręki.
Za chwileczkę pytania do naszych pozostałych gości zgromadzonych w studiu, aby każdy mógł przynajmniej przez krótki okres czasu, bo nasza audycja i program jest też ograniczony czasowo, wypowiedzieć swoje zdanie, swoje stanowisko. Ale jedno pytanie do pana prezesa, ponieważ wiemy, że w 2001 czy w 2002 pan prezes tutaj zapewne poda to szczegółowo, stocznia potrzebowała poręczenia od państwa na kredyt w wysokości 150 milionów złotych i jak ta suma ma się w relacji do potem pieniędzy, które zostały, no, użyjmy słowa, podarowane stoczni w sumie ponad 5 miliardów złotych i gdzie te pieniądze znalazły ujście, czyli gdzie zostały zagospodarowane?
To jest prawda. Rachunki początkowe wskazywały, że to jest kwota 150 milionów dolarów gwarancji, które dawała wtedy Skarb Państwa. Na to, powiedzmy, była, powiedzmy, odpowiednia uchwała Sejmu, ponieważ ta kwota na rok 2001 wynosiła 27 miliardów polskich złotych, a na rok następny 28 z groszami. Czyli były to kwoty przyjęte, powiedzmy, do budżetu. I KUKE po prostu miało, powiedzmy, prawo wydawać poszczególne gwarancje dla przedsiębiorstw, które potrzebują te, powiedzmy, gwarancje. Gwarancja to znaczy, to nie jest jak gdyby taka danina dla przedsiębiorstwa, to jest, powiedzmy, zagwarantowane środki, najczęściej są to środki w banku, powiedzmy, obcym, u obcego, powiedzmy, klienta, który zleca dane zadanie, powiedzmy, danemu przedsiębiorstwu. Jest to gwarancja, że to zadanie zostanie wykonane i on nie ma się martwić o swoje pieniądze. I myśmy, powiedzmy, przez 10 lat praktycznie po prostu obywali się bez gwarancji, ponieważ żaden z armatorów tak praktycznie gwarancji rządowych nie chciał. Ale w 2001 roku okazało się, że gwarancje będą potrzebne, bo nagle, powiedzmy, pojawiają się pewne informacje, które są rozprzestrzeniane poprzez różne, powiedzmy, czynniki, różne służby o tym, że w Stoczni Szczecińskiej źle się dzieje i po prostu w związku z tym wszyscy chcieli mieć gwarancje na swoje pieniądze. I w tym momencie ministrowie i pan premier powiedzieli, że prywatnemu się nie pomaga. My po prostu z tej kwoty 150 milionów zeszli do kwoty 40, bo No, przyjęliśmy, że tyle, te 40 minimum jest potrzebne, żebyśmy powiedzmy utrzymali tą całą produkcję. Nie otrzymaliśmy tych 40. Natomiast następna stocznia, jak wspomniałem, rachunek powiedzmy, który po prostu państwo pomogło w tej stoczni Krzyżyńskiej Nowej, to było 5 700 000 000 zł.
Bardzo gorąco dziękuję. Jest z nami przewodniczący Porozumienia Stowarzyszeń, honorowy prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, oddział w Szczecinie, były wieloletni szef techniczny stoczni, pan Jan Jęczkowski. Jak pan spogląda na przyszłość stoczni szczecińskiej?
Ja spoglądam na przyszłość stoczni ze swojego doświadczenia i swojej profesji, swojej wiedzy jako były wieloletni szef techniczny, ale także i spoglądam na to jako aktualnie przewodniczący tych stowarzyszeń, które od lat, bo już od początku sytuacji 2002 roku działały na rzecz przywrócenia, na rzecz nieodrzucenia przeciwko tym nieprawidłowościom, które się pojawiły, ale działały pojedynczo. Doszliśmy do wniosku z dwóch przyczyn, a mianowicie pierwszej przyczyny takiej, że o sprawach, które nas dotyczą, powinniśmy mówić sami. Doświadczenia wykazały tych ostatnich lat, że kiedy przemysł okrętowy był zarządzany od góry, były negatywne wyniki, niezadowalające społeczeństwo. Natomiast kiedy stocznia była sterowana przez ludzi znających tą skomplikowaną strukturę przedsiębiorstwa, wtedy wyniki były pozytywne, o czym tutaj prezes Piotrowski właśnie mówił. Te wyniki wyprowadziły stocznię na pierwszą stocznię w Europie, samodzielnie pracującą, bez pomocy, i ta właśnie analiza sytuacji przekonała nas o tym, że musimy jako środowisko okrętowe, środowisko inżynierów, mechaników, ekonomistów, związków zawodowych, a także i organizacji ochrony własności i obrony tych miejsc pracy, powinniśmy się zespolić, zjednoczyć. I to nastąpiło 28 października tego roku. I analizy, które zostały przed tym przeprowadzone, przekonały nas o tym, że nie ma innej drogi biznesowej ani prawnej, niż chcąc przywrócić przemysł okrętowy, budowę statków w Szczecinie, jak rewitalizacja stoczni Porty Holding. Gdyż trzeba przywrócić podstawy prawne. Trzeba oprzeć się na podstawach prawnych, na porządku prawnym i społecznym. Takie przedsiębiorstwo ma tylko prawo jest uznanie w świecie międzynarodowym, szczególnie z punktu widzenia międzynarodowego prawa morskiego. I te przesłanki nas ukierunkowują. I to, badając dalej sprawę, doszliśmy do wniosku, że dwa zadania, już zadania może, jeżeli patrzymy na strategiczny cel, jaki sobie stowarzyszenie, jakie porozumienie sobie postawiło, to jest przywrócenie budowy statków. Bo to Szczecinowi jest potrzebne, to z punktu widzenia upływu czasu to zadanie sprowadza się do zadania bieżącego, operacyjnego, jakim jest przeciwstawianie się rozdrobnieniu tego majątku, który jest. I drugie zadanie, które upływ czasu sugeruje, to jest pilne uruchomienie układu z wierzycielami. Prawne. I te dwie sprawy są głównym przedmiotem naszego postępowania. Można sobie zadać pytanie, dlaczego z takim zdecydowaniem uważamy, że Szczecinowi jest potrzebna budowa statków. Trzeba spojrzeć na to z punktu widzenia lokalnego, jak i z punktu widzenia krajowego, a także i miejsca, w jakim Szczecin się znajduje. Gospodarka morska obliguje to miasto i ten rejon, aby to było przedmiotem naszego działania. Można powiedzieć, że nie możemy, jeżeli Polska ma 500 kilometrów wybrzeża, to właśnie to środowisko, które jest nad tym wybrzeżem, powinno decydować o tym, co należy robić. Stąd nasze zdecydowane obywatelskie zainteresowanie się tym tematem. Jest rzeczą bezwzględnie potrzebną Szczecinowi, ażeby swoją uwagę skierował na tą sytuację, na przywrócenie budowy statków, ponieważ jest 60-letni dorobek. Dorobek majątkowy i dorobek intelektualny. I ten dorobek z punktu widzenia odpowiedzialności w stosunku do tych, którzy przez te 60 lat żeśmy uczyli zawodu i przygotowali te kadry, po prostu powinniśmy dalej z nimi razem do tego dążyć. I to są motywacje, które nami kierują. Jest jeszcze jedna sprawa, o czym już tutaj wspominałem, to jest przestrzeganie prawa. Tu prezes mówił o tym, że na sytuacji Stoczni Szczecińskiej jest pewne odium złamania prawa. To jest różnica między sytuacją przemysłu okrętowego w Szczecinie, a sytuacją, jaka jest w Gdańsku. Bo trzeba pamiętać, że tylko jedna stocznia była już prywatna w przemyśle okrętowym. To była właśnie Stocznia Szczecińska. Prawo własności, które obowiązuje i powinno obowiązywać także u nas i powinno być przestrzegane, obliguje do tego, ażeby przywrócić tą własność, która została w 2002 roku zawłaszczona i upaństwowiona zupełnie na wzór, jak to była reforma rolna w roku 1946. Nie? Tą sprawę trzeba wyprostować. I dzisiaj nas dziwi taki problem, że dokonane to zostało przez ekipy rządowe, ale ekipy politycznie związane wtedy z SLD. I dziwi nas to, że dzisiaj nadal tą ścieżką jest prowadzony układ wyjścia z sytuacji patowej, jaka jest w przemyśle okrętowym. Jeszcze jedna rzecz chciałem powiedzieć. To nieprawda, że stoczni nie ma. Stocznia jest. Stocznia jest tylko zamknięta. Stocznia posiada olbrzymi majątek ten materialny. O tym intelektualnym na pewno powiedzą tutaj dali koledzy. I w związku z tym ten majątek nie powinien się zmarnować. To jest to, co dzisiaj zostało, jeszcze niesprzedane, o które myśmy już w poprzednim czasie bardzo intensywnie występowali, bo w 2009 roku 3 stowarzyszenia, które należą do porozumienia, a mianowicie Stowarzyszenie na Rzecz Gospodarki Morskiej, stowarzyszenie, które ja reprezentuję, czyli SIMP, i Towarzystwo Okrętowców, opracowało aneks, korektę do podziału stoczni, jaka była zrobiona przez ARP. I w tym dokumencie pokazaliśmy, że terenem, który nie wolno rozdzielić, który ma, jest jądrem tej zdolności budowy statków, jest teren północny. Ten teren część stoczni. I dzisiaj ten teren nadal jest w całości. I ten teren, i w związku z tym ten teren należy bronić i nie wolno dopuścić do jego sprzedania ani rozdrobnienia, bo ktokolwiek zostanie sprzedany ten teren, będzie to kontynuacja tamtego przekrętu z 2002 roku, dopóki się nie wyczyści prawnych podstaw tego majątku. A jedynym uprawnionym do wykupienia tego majątku jest właśnie stocznia Porta Holding. I to jest naszym zadaniem, do którego żeśmy doszli i które uważamy jako podstawowe.
Dziękujemy panu. Pan Jan Jęczkowski, przewodniczący Porozumienia Stowarzyszeń. Tutaj te kwestie prawne własności, pan mecenas Paweł Bakun, pełnomocnik zarządu Stoczni Szczecińskiej Porta Holding S.A.
Mój szanowny przedmówca zasygnalizował dwie szczególnie istotne kwestie. Jedna to aksjomat, że w Szczecinie jest potrzebna stocznia. Można też dodać, że ona jest tam niezbędna. Niezbędna nam wszystkim. Zasygnalizował też drugi problem, czyli stan prawny, sytuację prawną, jaka zaistniała w obszarze, który pozostał po Stoczni Szczecińskiej. I jaka jest zatem rola dla prawników w tej sytuacji? Trzeba sobie postawić pytanie zasadnicze. Czy też wrócić do tego pytania, czy możliwe jest, żeby ta stocznia znowu działała? I krótką odpowiedź, że tak, jest to możliwe, należy rozwinąć i przybliżyć w szczególności telewidzom, że działając jako pełnomocnik zarządu spółki Stocznia Szczecińska Porta Holding, spółka akcyjna, która znajduje się w upadłości, i należy dodać, bo też zapewne nie wszyscy o tym wiedzą, że zupełnie innym podmiotem jest Stocznia Szczecińska Nowa. I to jest ten podmiot, wobec którego prowadzone jest postępowanie związane z ustawą kompensacyjną. I tym się w tym momencie nie zajmujemy. Naszym założeniem jest postawienie na nogi i umożliwienie działania dla Stoczni Porta Holding. I prawo przewiduje taką możliwość. W toku prowadzonego postępowania upadłościowego może zostać zawarty układ z wierzycielami. I jeszcze raz, jaka tu jest rola prawników? Ano duża, bo po pierwsze, żeby ten układ mógł zostać otwarty, potrzebna jest decyzja. Formalna decyzja sędziego komisarza. Następnie, jeżeli taką możliwość sąd da nam, będziemy negocjować z wierzycielami i to oni zadecydują o tym, czy ten układ może zostać zawarty, a wydaje się to bardzo racjonalną decyzją, bo to w większości ci wierzyciele to są właśnie kontrahenci. To są te podmioty, którym najbardziej zależy i powinno zależeć, żeby stocznia nadal działała. A dopiero na końcu będą te osoby, które już pokazały, że potrafią to robić, będą mogły znowu pokazać, że są w stanie ten układ zrealizować. Nie przypadkiem wspomniałem o drugim podmiocie, który w związku z postawieniem w upadłość Porty Holding przejął produkcję statków i działalność stoczniową. I tenże podmiot został utworzony na bazie majątku stoczni. I to jest kolejna istotna sprawa, kolejne zagadnienie prawne, ponieważ spółka ta powstała na bazie jednej ze spółek zależnych holdingu, i która została zbyta państwu w dużym uproszczeniu, tak, żeby zbyt zawiłymi kwestiami prawnymi nie obciążać naszej dyskusji. została zbyta za złotówkę. I tu trzeba pochwalić syndyka, a dokładnie panią syndyk, która wytoczyła i prowadzi postępowanie, o uznanie tej czynności za bezskuteczną, co daje kolejną szansę na, no, wzmacnia nasz potencjał, bo oprócz tych milionów, które rzeczywiście są na koncie, jest jeszcze możliwość odzyskania majątku, który, no, niezgodnie z prawem, w drodze czynności obciążonej wadą prawną, został wytransferowany z majątku upadłego.
Proces odzyskiwania będzie bardzo długi. To wszyscy wiemy.
Tak, ale to on już trwa troszkę i już sporo czasu mamy, już ubiegło. Także sytuacja, i tu znowu wracając, jeśli można, sytuacja jest sprzyjająca, bo znowu wracamy, czy jest to możliwe. Jaka jest szansa powodzenia? Bo rzeczywiście mamy przepisy, które pozwalają, żeby cały ten projekt można było zrealizować. Jest sprzyjająca sytuacja, jest baza materialna i, co bardzo ważne, na dzień dzisiejszy mamy również kadrę. Kadrę od najwyższego szczebla, która posiada kwalifikacje nie tylko w postaci wiedzy merytorycznej, ale jak zostało to udowodnione w postępowaniu sądowym zakończonym prawomocnie i ostatecznie, posiada kwalifikacje moralne, żeby tę stocznię nadal prowadzić i nadal tak skutecznie jak dawniej. Ale też, co bardzo ważne, mamy jeszcze kadrę tysięcy pracowników, którzy potrafią budować statki. A naprawdę budowa statków wymaga wiedzy. Wymaga wiedzy, doświadczenia i obyśmy tych kadr nie utracili na własne życzenie.
Bardzo gorąco dziękuję. Kwestie ekonomiczne. Myślę, że tutaj nam rozwikła profesor doktor habilitowany Henryk Babis, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, oddział wojewódzki w Szczecinie. Panie profesorze, no, kwestia ekonomiczna chociażby dla naszego państwa, jaką jest funkcjonowanie stoczni.
O tych problemach chcę mówić. Chcę przedstawić racje ekonomiczne przemawiające za potrzebą ratowania przemysłu stoczniowego w Polsce. Oczywiście w tym Stoczni Szczecińskiej Porta Holding. Otóż od kilku lat lansowany jest pogląd, że przemysł polski stoczniowy jest chyłkową branżą przemysłową. Chcę z tym ten mit obalić, a świadczą o tym choćby podstawowe fakty. Po pierwsze, że około 70% przewozów towarowych pomiędzy Europą a resztą świata odbywa się drogą morską. A więc to już kreuje popyt na statki. Według prognoz opracowanych dla obecnego dziesięciolecia, z tych prognoz wynika, że w tym dziesięcioleciu będzie wzrost zapotrzebowania na statki o około 30% skali światowej. A więc następna racja pokazująca, że na świecie ten przemysł się rozwija. Również oczywiście są racje polskie wskazujące na to, że przemysł stoczniowy jest dużym rynkiem pracy. Przemysł stoczniowy dawał w Polsce wiele miejsc pracy. W tej okresie koniunktury przemysłu stoczniowego zatrudnionych tam było około 26 tysięcy pracowników. Z tym przemysłem stoczniowym kooperuje około 800 kooperantów, w których to też pracowało w dobrym okresie około 100 tysięcy osób. Czyli możemy powiedzieć, że jeśli likwidujemy przemysł stoczniowy, to powstaje duże bezrobocie. To jest ta przesłanka. Dalej, ten przemysł stoczniowy dzisiaj to jest przemysł nowoczesny technologicznie. Czyli też się mówiło, że on jest przestarzały technologicznie, w związku z tym to nie trzeba go rozwijać. Wręcz odwrotnie, względy nawigacyjne, wymogi armatorów powodują, że nasze statki są nowoczesnymi statkami, czyli to również powoduje, że przemysł stoczniowy wymuszał na kooperantach również nowoczesną produkcję, którą sprzedawano na rynkach zagranicznych, czyli był on takim kołem zamachowym gospodarki i dalej też powinien tym kołem zamachowym być. O tym, że trzeba ten przemysł rozwijać, świadczy również fakt, że około 90% produkcji statków polskich było sprzedawane za granicę, czyli to była produkcja eksportowa. W dobrym okresie koniunkturalnym eksport statków stanowił 3,5% całego eksportu Polski. Czyli możemy też powiedzieć, że wpływał korzystnie na bilans płatniczy kraju. Dalsze przesłanki wskazujące na to, to również fakt, że kraje Unii Europejskiej wcale tego przemysłu stoczniowego nie likwidują. My, jeśli zlikwidujemy nasz przemysł stoczniowy, to cały region nadmorski po prostu upada. Chcę przedstawić również to, że w pasie nadmorskim Europy mniej więcej produkuje się około 50% produktu krajowego brutto w tych państwach. My doprowadzimy w przyszłości do jakiejś tam pustyni, mówiąc inaczej, w Polsce. Również dużo się mówi o rachunku ekonomicznym w zakresie przemysłu stoczniowego. Otóż nie można spojrzeć tylko na jeden produkt, na jeden statek, że on jest nierentowny. Na przemysł stoczniowy trzeba patrzeć w całym łańcuchu kooperacyjnym. Czyli inaczej mówiąc, przemysł stoczniowy generuje czasami bardzo dużą zyskowność w innych gałęziach, a ponadto zarobki pracowników i w przemyśle stoczniowym, i u kooperantów kreują dodatkowy popyt po prostu, czyli napędza się też handel. Również można wskazać, że tym czynnikiem świadczącym o potrzebie rozwoju przemysłu stoczniowego jest fakt, że przemysł stoczniowy jest materiałochłonny. Wartości statku około 60% to jest wartość materiałów i różnych części podzespołów mechanizmów. Czyli znowu kreujemy dodatkową produkcję w Polsce. Czyli to świadczy, że jest to rzeczywiście koło zamachowe dla gospodarki. Chciałem się również ustosunkować do tego problemu, czy mamy politykę morską, bo to jest bardzo ważne. Przemysł stoczniowy jest elementem polityki morskiej. Oczywiście są różne dokumenty. Najnowszym dokumentem, który był poświęcony temu, to jest strategia dla sektora stoczniowego, w nawiasie morskie stocznie produkcyjne w Polsce w latach 2006-2010. Przyjęty on był jako dokument przez Radę Ministrów. Oczywiście rządy się zmieniły, tak, ale strategia jest strategią. Tam były świetlane zapisy, że tak powiem, dla przemysłu stoczniowego, bo między innymi zapisano, że w obszarze celu gospodarczego mieści się uczynienie morskich stoczni produkcyjnych podmiotami zdolnymi do działania na konkurencyjnym rynku w skali globalnej. Efekt realizacji, sami sobie odpowiemy, zniszczono, a nie tylko, że działamy globalnie. Cel społeczny, zahamowanie spadku ilości miejsc pracy w regionach działania stoczni, zahamowanie odpływu wysoko kwalifikowanych pracowników sektora stoczniowego. Dziś pracownicy stoczni skazani są na emigrację w poszukiwaniu chleba i wykonywania swojego zawodu. I cel makroekonomiczny. Najważniejsze jest stworzenie warunków dla stabilnego wzrostu efektywności sektora stoczniowego oraz utrzymanie jego korzystnego wpływu na saldo wymiany handlowej za granicą. Cele szczytne, nic z tego nie mamy w zasadzie realizowane. Oczywiście tutaj jak już pan przewodniczący stowarzyszeń powiedział, czynimy wszystko, ażeby przemysł stoczniowy ze Szczecina nie zniknął. Likwidacja przemysłu stoczniowego w Szczecinie generuje pustkę gospodarczą, a jednocześnie pewien dramat społeczny. Też jako przedstawiciel Szkoły Wyższej Uniwersytetu Szczecińskiego chcę powiedzieć, że to są również ważne reperkusje dla młodzieży, dla całego szkolnictwa. My w Szczecinie już mamy zlikwidowane w zasadzie szkolnictwo zawodowe w zakresie przemysłu okrętowego. W Szczecinie istniało również zespół szkół budowy okrętów, który już dzisiaj przekształca się na inne typy szkolenia. Jak i również w nowo utworzonym zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym czy byłej Politechnice Szczecińskiej również zagrożone jest kształcenie na kierunku ocena oceanotechnika, no bo młodzi ludzie patrzą, czy kończąc dany kierunek studiów będę miał w przyszłości pracę. I to są te najważniejsze zagrożenia, które generuje likwidacja przemysłu stoczniowego, a w Szczecinie stoczni szczecińskiej Porta Holding.
Bardzo gorąco dziękujemy. Profesor doktor habilitowany Henryk Babis o tych konsekwencjach ekonomicznych i nadziejach też ekonomicznych dla Szczecina, dla województwa, ale też dla budżetu państwa. Cóż tu więcej mówić. Krzysztof Fidura, przewodniczący Solidarności Stoczni Szczecińskiej. Pytanie, co może w tym wszystkim Solidarność jako związek zawodowy?
Panowie, chyba się wszyscy zgodzą, że jednak aspekt społeczny jest chyba najważniejszy w tym wszystkim. Tak, ja bym chciał powiedzieć o najnowszych faktach, które się wydarzyły, nie wracając do historii, bo wiemy, w 2002 roku 12 tysięcy pracowników stoczni zostało zwolnionych z dnia na dzień. Tym razem zostało zwolnionych 4 tysiące bezpośrednio pracujących w stoczni, nie mówiąc o tych, którzy kooperowali, czy byli zatrudnieni w tym przemyśle okołostoczniowym. Ale chcę powiedzieć o jednym, że jest to ogromny dramat społeczny i osobisty wielu pracowników stoczni. Dzisiaj już wiemy, że te wszystkie, w cudzysłowie, manewry, te wszystkie rzeczy, które wykonywał rząd, do dzisiaj przecież premier, minister deklaruje, że zrobi wszystko, aby uruchomić w Szczecinie produkcję statków. Najczęściej są to oczywiście deklaracje przedwyborcze w różnych okresach rozgrywających się w Szczecinie. Dzisiaj w Szczecinie buduje się wiele centrów handlowych, biznesowych, ale nie są to miejsca pracy przemysłowe dla ludzi, którzy stracili pracę w stoczni, dla moich kolegów, którzy byli spawaczami, ślusarzami, malarzami, elektrykami. Tam raczej pracy się nie znajdzie. Spotykam się z kolegami w tych centrach, ale oni tam pracują jako ochroniarze. Każda praca jest dobra, ale myślę, że dla pracownika, który ma bardzo wysokie kwalifikacje, na przykład spawacza, mógłby tą pracę też równie dobrze wykonywać ktokolwiek inny, gdzie dzisiaj w Szczecinie jest ogromne bezrobocie. Wracając do tych wszystkich aspektów, o których mówiliśmy, społecznych, dlaczego mamy prawo oczekiwać od rządu, że zostanie reaktywowana Porta Holding? Nie, że zostanie przywrócony prezes Piotrowski, tak to niektórym się wydaje, tylko zostanie przywrócona struktura, która wykazała, że była skuteczna w działaniach i między innymi też i w działaniach zatrudnienia pracowników i produkcyjnych. Otóż wszystkie te działania dla tych, którzy to obserwowali od początku, począwszy od Złomrexu, Mostostal, Katar, potem zarządca kompensacji i tak dalej, wszystko to legło w gruzach. Wszystko okazało się nierealne. Ciągle funkcjonuje natomiast struktura Porty Holding, która jest w stanie i jakby cały czas deklaruje uruchomienie tego majątku. Dlaczego szuka się wszystkich innych możliwych rozwiązań, nawet egzotycznych, nie przystających do tego majątku? Dzisiejsi oferenci tak naprawdę chcą przenieść tą produkcję z innych regionów, czyli tam spowodować zwolnienia. Nie tworzą nowych miejsc pracy, nie przenoszą. Przenoszą je tylko na część tego majątku, który funkcjonuje. Dlatego to jest bardzo szkodliwe społecznie. My dzisiaj chcemy poprzez Porty Holding reaktywować miejsca pracy, które ludzie stracili, i jakby zniwelować ten rynek pracy bezrobotnych w Szczecinie. Dlatego trzeba się zastanowić, komu to jest potrzebne i do czego, aby ten majątek rozdrobnić, żeby tutaj już więcej produkcji stoczniowej nie było. Dzisiaj już jest inna świadomość wielu ludzi, którzy byli przeciwni Porcie Holding, dzisiaj deklarują wsparcie i popierają reaktywację Porty Holding. Dzisiaj pracownicy stoczni...
Panie Krzysztofie, pozwolę sobie wejść w słowo, ponieważ od Solidarności wymaga się naturalną siłą rzeczy tego, aby solidaryzować ludzi i przekonać chociażby nie siłą argumentu, bo tych argumentów jest tutaj bardzo wiele, ale w tym dialogu mieć konkretne poparcie osób. Dlaczego tego poparcia nie ma i wciąż ludzie Pomorza, to są zarzuty często stawiane, gdy spotykamy się z ludźmi, powiedzmy, z południa czy z centralnej Polski, no ale przecież na tych rządzących całe Pomorze i Szczecin głosuje, wiedząc, kto za nimi stoi. Też druga rzecz, wiemy, jak funkcjonuje chociażby ratowanie lasów państwowych, gdzie każdy jeden podpis liczy się i wciąż jest, mówiąc tak potocznie, skok na lasy państwowe i na te pieniądze tam zgromadzone. Czy w tym wymiarze pan jako przewodniczący Solidarności widzi jakieś sposoby solidaryzowania, zjednoczenia osób, tych kolegów, których pan spotyka, w taką siłę narodu, która może byłaby przekonującą dla odpowiadających za te decyzje, za przyszłość stoczni?
Tak, do tego właśnie zmierzałem. Chciałem powiedzieć, że dzisiaj wielu kolegów, w zasadzie wszyscy, deklarują wsparcie i poparcie tego projektu. My oczywiście, jest też stowarzyszenie akcjonariuszy, przecież ja chcę tylko przypomnieć, że pracownicy stoczni byli współwłaścicielami tego zakładu. Oni zostali pozbawieni swojej własności. To też jest jakby druga sytuacja, która tutaj w sferze prawnej oddziałuje. Oczywiście my organizowaliśmy tutaj wspólnie wiele protestów zmierzających do właśnie reaktywacji Porty Holding. Natomiast dzisiaj sprawa Porty Holding, tak naprawdę tu panowie mówili, to może nie jest mój zakres wiedzy, działania, leży, że tak powiem, w zamrażarce w systemie prawnym, w wymiarze sprawiedliwości. A tam, jak panowie wiecie, człowiek raczej się nie liczy. Tam się liczą dokumenty i przetwarzanie tych dokumentów. Być może, ponieważ pamiętamy, że w 2002 roku po interwencji, tak jak mówię, wtedy też stoczniowców, którzy pod sądem protestowali, sąd bardzo szybko ogłosił upadłość Porty Holding, co dzisiaj okazało się niestety niewłaściwą decyzją, delikatnie mówiąc. Może dzisiaj by trzeba, zastanawiam się nad tym, przypomnieć władzy sądowniczej w Polsce, że przewlekłość działania ma istotny wpływ, ogromny wpływ na życie konkretnych ludzi w miejscu ich funkcjonowania, w Szczecinie, gdzie my dzisiaj oceniamy, że 1500 stoczniowców dzisiaj ciągle nie ma zatrudnienia. Ja się spotykam z tymi ludźmi codziennie. Ciągle są te pytania, co się dzieje ze stocznią, co się dzieje z uruchamianiem majątku. Dzisiaj oferowane parametry pracy, wynagrodzenia tym moim kolegom są uważające godności ludzkiej. Stawka, którą się proponuje, w wysokości 3 zł pracownikowi, który ma rodzinę, dom, jest po prostu niegodna. Jest niegodna. Dlatego myślę, że wspólnie tutaj, w tym stowarzyszeniu, będziemy podejmowali decyzje. Łącznie z decyzjami bardzo, powiedzmy, drastycznymi społecznie, protestami, aby w końcu rząd przestał przekładać ten majątek z kieszeni do kieszeni w jednym skarbie państwa. Bo przecież począwszy od Agencji Rozwoju Przemysłu, poprzez Korporację Polskie Stocznie, zarządcę kompensacji, teraz Towarzystwa Silesia, prezes Towarzystwa Silesia, już tam gdzieś mówi, że oprócz działań biznesowych interesują go działania regionalne i społeczne. W wymiarze społecznym my tylko mówimy o jednym wymiarze, o zatrudnieniu. Związek zawodowy interesuje ochrona pracowników, nie sprawy biznesowe, nie sprawy prawne. Dlatego my musimy zacząć na to reagować.
Bardzo gorąco dziękuję za tę wypowiedź. Pozostają też życzenia, aby te działania by spotkały się ze zrozumieniem i z poparciem, bo niejednokrotnie wiemy, że człowiek deklaruje, a w sytuacji, gdy zagrozi mu się utratą pracy, utratą świadczeń, on wycofuje się i nie zobaczymy go na proteście, nie zobaczymy go w sytuacji, gdzie jego obecność jest konieczną, bo po prostu siła osób demonstrujących czy występujących przeciwko ma też niemałe znaczenie.
Jedno zdanie, jeśli można, jeszcze właśnie w sferze społecznej. Niebywałe dzisiaj spotyka się sytuacje, ja nie pamiętam takiego rynku pracy, jaki dzisiaj funkcjonuje w Polsce, szczególnie w regionie, tam gdzie miejsc pracy poszukuje ponad 4 tysiące ze stoczni, a będzie kilkanaście w okresie takim największym tysięcy ludzi z regionu, ze stoczni, z produkcji okresowej. Już nie mówię o tych wynagrodzeniach, ale o tym, w jakim systemie ci ludzie pracują, jak są wykorzystywani. To naprawdę woła o pomstę do nieba. Ja nie wiem, że tego nikt nie widzi. Tego nikim się. My to sygnalizujemy. My jako związek sygnalizowaliśmy to na spotkaniach z urzędami pracy, z inspekcją pracy, z rządem, gdzie mamy kontakty, ale to naprawdę to może uzdrowić sytuacja nie powodująca jakby inwestowanie w kolejne, w cudzysłowie, szkolenia, pod które nie ma miejsca pracy, ale tworzenie tych miejsc pracy. I dlatego głównym naszym zadaniem jest jakby reaktywacja tego przedsiębiorstwa, które dawało wiele tysięcy miejsc pracy.
Czy mogę zapytać ironicznie, czy na terenie Szczecina powstają hodowle owiec?
Nie, no ale...
Jeszcze ciągle w górę, dlatego, nie nad morzem.
Jeszcze w górach, ponieważ no, pamiętamy te propozycje przekwalifikowania się ze stoczniowca na strzegącego na fryzjera owiec.
Kiedyś mówiłem też, że w stoczni można też robić różne rzeczy. Można robić i piły, i siekiery, no ale najlepiej wychodzą tam statki jednak. I po to jest ten majątek, jest po to utworzony. Ja wiem, że dzisiaj możemy powiedzieć sobie otwarcie, że nie możemy oczekiwać, że po reaktywacji Porty Holding za miesiąc czy za dwa będą produkowane statki. Tam będzie robione to, co deklarują wszyscy. Przemysłowa produkcja wielkogabaratowych konstrukcji stalowych. Różne produkcje offshore'owe z zakresu przemysłu okrętowego. I też inna wspierająca to produkcja, bo dzisiaj wiemy, jaki jest rynek. Mamy tą świadomość. My nie mówimy, że chcemy od jutra zacząć nie wiadomo jakie rzeczy tam robić, bo wiemy, jaki jest rynek, wiemy, jaka jest sytuacja też na tym rynku.
Zanim przejdziemy do kolejnych też osób, które u nas są, jest pan Włodzimierz Gostyński i pan Andrzej Strzeboński jeszcze. Poprosimy o głos. To w Szczecinie ludzie rozmawiają ze sobą i zastanawiają się nad ceną ze złomowania stoczni.
No dzisiaj sytuacja taka, że gdyby ktoś wziął ten majątek, wyzłomował, to zwróciłby sobie koszty zakupu tego majątku, natomiast tereny dość atrakcyjne w centrum miasta pozostałyby mu na, no, że tak powiem, na jego zysku. Tak.
Czyli to nie jest takie plotkowanie pod sklepem.
To nie jest plotkowanie, biorąc pod uwagę, ja też nie jestem zwolennikiem teorii spiskowych, być może to działanie ma na celu takie odsuwanie w czasie, bo dzisiaj już się mówi tak naprawdę między wieloma też politykami w regionie, o dziwo z naszego regionu, że problemu stoczni nie ma. Dzisiaj jest problem stoczni Gryfia, jest problem Polic, które też będą lada moment redukowały zatrudnienie, tam jest olbrzymi dramat i to tylko może jeszcze powiększyć ten dramat, który w tej chwili tam jest. Ja celowo używam takich ostrych słów, bo ja się stykam z tymi ludźmi. Ja nie oglądam dokumentów, ja rozmawiam z człowiekiem.
Włodzimierz Gostyński, wiceprzewodniczący Porozumienia Stowarzyszeń, prezes Obywatelskiej Inicjatywy Uwłaszczeniowej w Szczecinie. Przedsiębiorca, czym się pan zajmuje na co dzień?
Na co dzień jestem przedsiębiorstwem w zakresie spedycji i transportu. Posiadam także własne środki transportu. Organizuję przewozy na terenie Europy i w Polsce. Przede wszystkim samochodami samowyładowczymi, a także i chłodniami. To jest generalnie moja działalność podstawowa, z czegoś trzeba żyć. Kwalifikacji ku temu mam.
A co wiąże ze stocznią?
Co wiąże ze stocznią? Wiele wspólnego, ponieważ już w 1997 roku powstała Obywatelska Inicjatywa Uwłaszczeniowa, która działała i działa w strukturach pana profesora Bieli z Lublina. Zajmowaliśmy się i zajmujemy się w dalszym ciągu problematyką polskiej własności i odzyskiwania polskiej własności. Chciałem szanownych państwa i ojcu przekazać informację, że kilka lat temu miałem sposobność, przyjemność gościć w audycji Aktualności Dnia w Radio Maryja i właśnie otrzymywałem wiele telefonów i z Polski, i z zagranicy i chciałem tu dać jedną wypowiedź. Nie pamiętam dokładnie, ale prawdopodobnie była to Kanada lub Brazylia. Dzwoniła jedna pani i mówiła: brońcie polskiej własności, żeby nie było tak jak u nas, że będziecie oglądali lasy za drutów kolczastych. I to chciało, niektórzy chcieliby, żeby tak się stało i u nas, ale sądzimy, że dzięki działaniom niektórych osób do tego nie dojdzie. Ale wracając na pole Stoczni Szczecińskiej Porta Holding S.A., istotnie od samego początku, od 2002 roku, kiedy to nastąpiło, można powiedzieć, zdeptanie polskiej konstytucji, ponieważ jedną z zasad polskiej konstytucji jest obrona własności. Ta własność bezprawnie została akcjonariuszom odebrana. Nie był to jeden akcjonariusz, nie byli to członkowie zarządu, ale byli to pracownicy także stoczni w liczbie około 8 tysięcy osób. Oni są w dalszym ciągu akcjonariuszami tej stoczni. Im tego prawa nikt nie odebrał. Ta sytuacja oczywiście trwa do dzisiaj i wiemy, że nikt się, władze państwowe się nie przejmują tym. Ale uważamy, że to powinno ulec zmianie na lepsze. A mianowicie, że skoro sąd polski nie jest w stanie dokonać i wydać postanowienia o układzie w upadłości, a trwa to już 8 lat, oraz że ta własność została odebrana i też nikt jej nie chce zwrócić, rozważyliśmy wniosek i jako Stowarzyszenie Porozumień występujemy do Unii Europejskiej, do Trybunału Praw Człowieka, do Komisarza do Spraw Konkurencyjności oraz do Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego ze skargą, ponieważ jako obywatele tego państwa mamy prawo taką skargę złożyć. Drugi element, jaki chciałbym poruszyć w skrócie, a został zasygnalizowany, jest to sprawa wpływu działalności stoczni na miasto Szczecin. Chodzi tu przede wszystkim o znaczne wpływy, jakie miały miejsce z tytułów podatków majątkowych, dochodowych i innych do budżetu miasta, do państwa i do budżetu miasta. Tych wpływów nie ma. Także były to wpływy między innymi z wieczystego użytkowania gruntu, prawie 10 milionów w skali rocznej. Na dzisiaj było to by prawdopodobnie 30 milionów, chociażby z tego tytułu. A przy okazji chciałbym zadać pytanie panu prezydentowi miasta. Panie prezydencie, co się dzieje? Kto wnosi opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu na terenach Stoczni Szczecińskiej Porta Holding? Miasto, społeczność miejska niestety, ale ubożeje. Miasto jest w pewnej upadłości i produkcji, która była stosowana na terenie miasta. Upadają przedsiębiorstwa morskie. Problemy mają przedsiębiorstwa portowe. I co dalej? Niestety, ale wydaje mi się, że te działania musimy rozszerzyć. Ale chciałbym jeszcze wspomnieć o Towarzystwie Finansowym Silesia. W zeszłym roku to towarzystwo, o czym wspomniał pan przewodniczący Solidarności, kupiło za kwotę 80 milionów część majątku stoczniowego i to jest ten majątek, który nadaje się do produkcji stoczniowej. My jako porozumienie wystąpiliśmy do pana prezesa Silesii i można zauważyć, chcę tu podkreślić pewną arogancję władzy. Pan prezes Silesii nie był w stanie nawet podziękować nam za zainteresowanie się tym tematem. Nie był w stanie przyjść do telefonu, a telefonów kilka razy telefony dosłownie do jego sekretariatu były wykonane. Chciałbym także poprosić i zwrócić się do władz miasta. Panie prezydencie, drugi raz do pana się zwracam. Przy pana działaniu współpracy z rządem i naszym prosimy.
Muszę zadać pytanie, bo...
Tak, proszę bardzo.
Czy pan kierował już do prezydenta miasta Szczecina takie zapytania drogą formalną, prawda? Ponieważ w tych kontaktach z urzędami też istnieje jakiś porządek.
W poprzedniej kadencji, jako jeszcze przed powstaniem porozumienia stowarzyszeń na rzecz wznowienia budowy statków Stoczni Szczecińskiej Porta Holding, ja w tej chwili przytoczyłem pełną nazwę naszą, zwracałem się do pana prezydenta jako prezes Obywatelskiej Inicjatywy Uwłaszczeniowej. Pan prezydent też nie był w stanie udzielić żadnej odpowiedzi. Natomiast zainteresował się problemem pan przewodniczący Rady Miasta, pan Baran, i z panem Szczebońskim, wiceprezesem, byliśmy u pana przewodniczącego. Rozmawialiśmy bardzo długo, no i niestety nie było żadnego efektu. Także były wystąpienia jako Obywatelskiej Inicjatywy do przewodniczącego Sejmiku Województwa, do marszałka. To gładkie pisma przyszły z odpowiedzią. Niestety nic nie wnoszące. I na zakończenie, czas biegnie, przepraszam, na zakończenie, trzeba podkreślić jedno, że dostęp do wybrzeża to nasz polski skarb. W tym roku będziemy obchodzili kolejną rocznicę zaślubin Polski z morzem. Ale moi znajomi z miasta, z innych miejscowości, Trójmiasta, pytają się, panie Gostyński, co dalej? I właśnie to, co dalej, zadajemy sobie to pytanie, ale stwierdzam jedno. Musimy rozszerzyć nasze działania i pragnę poinformować ojca i państwa wszystkich, że powstała grupa inicjatywna w obronie polskiego wybrzeża i gospodarki morskiej pod roboczą nazwą Liga Obrony Polskiego Wybrzeża od Szczecina po Elbląg. Zadaję jeszcze pytanie. Co jest potrzebne dla naszych dalszych działań? Odpowiedź może być jedna i zwracam się z tą prośbą do wszystkich państwa, którzy nas słuchają, oglądają w telewizji Trwam. Proszę państwa, pomóżcie nam. Nie tylko poprzez wasze działanie, ale także i modlitwę. Bóg zapłać.
Bardzo gorąco dziękujemy. Pan Włodzimierz Gostyński. Od Szczecina po Elbląg należałoby pamiętać też o Cegielskim w Poznaniu.
Też.
I wielu, wielu jeszcze innych, jak tu pan profesor wspomniał, 800 kooperantach Stoczni Szczecińskiej. Rozpoczęliśmy od naszą rozmowę od prezesa Stoczni Szczecińskiej Porta Holding, doktora inżyniera Krzysztofa Piotrowskiego. Zakończmy rozmowę z naszymi gośćmi na wiceprezesie zarządu Stoczni Szczecińskiej Porta Holding za magister inżynier Andrzej Strzeboński.
Szczęść Boże wszystkim Państwu, którzy nas oglądacie, którzy nas słyszycie. Ja myślę tak, tutaj panowie powiedzieli o tym, jakie to dobro płynie z tego projektu i z tej propozycji jedynej, racjonalnej wzruszenia stoczni, czyli rewitalizacja Stoczni Szczecińskiej Porta Holding poprzez układ w upadłości. To zostało powiedziane. Dlaczego w związku z tym, no pytanie, ten układ, tak jak i mecenas, i tu wszyscy państwo wiemy, przez 8 lat sąd mozolnie proceduje i tak procedować może jeszcze długo. Chcę przypomnieć, że Stocznia Szczecińska Porta Holding nie upadła. Ona jest w upadłości. Ona ma 500 milionów na koncie, syndyk tyle ma na koncie, i ten układ, który proponujemy, ma podstawę prawną. Bo układ w upadłości dopuszczony prawem, a nawet kodeks mówi, że jeżeli tylko istnieją przesłanki, kodeks handlowy, to należy ten układ otworzyć i dać szansę, bo otwarcie układu przez sąd nie jest jeszcze decyzja. Decyzja zapada na walnym zgromadzeniu wierzycieli i występującego o układ, czyli Stoczni Szczecińskiej Porta Holding. I wszyscy różne pytania zadają, politycy pytają, no ale czy wam ten układ się powiedzie? Odpowiedź moja jest prosta. Od decyzji o otwarciu układu nic się nie zmienia. Natomiast w każdej chwili można użyć sformułowania sprawdzam i zarząd staje z wierzycielami twarzą w twarz i jest to procedura, która w najgorszym przypadku maksymalnie zamknęła się w cyklu 3 miesięcy. I to nie zmienia stanu prawnego, który dzisiaj funkcjonuje. Bo otwarcie układu nie powoduje, że nagle zarząd staje się posiadaczem 500 milionów. Nie. Nadzór sądowy dalej jest tak długo, aż układ zostanie przyjęty, układ zostanie zrealizowany. To jest i jedna z przesłanek, którą trzeba głośno powiedzieć, żeby odkłamać, bo tak wszyscy się zastanawiają, zostawmy to zastanawianie się, czy wierzyciele się zgodzą, czy nie. Wierzyciele się do nas zwracają i telefonicznie, i mailem, i to z poziomu zarządów, i pytają, życzą nam dobrze, żeby ten układ się powiódł. Bo przecież truizmem jest mówić do setek łańcucha kooperacji w Polsce, do tych przedsiębiorstw, że z dnia na dzień czy z roku na rok wygenerują produkt, w którym się zmieszczą na rynku. Oni mieli produkt i chcą z tym produktem dobrze funkcjonować. I oni się do nas z takimi życzeniami, z taką prośbą, róbcie państwo coś, bo utoniemy. Jest jeszcze jeden aspekt tej sprawy, tego układu. No i jest podstawa prawna, finansowo on jest ze wszech miar uzasadniony, bo nomen omen, stocznia w dniu upadłości w 2002 roku, ogłoszenia upadłości, miała na koncie 465 milionów. To były pieniądze od armatorów na odblokowanie, których zarząd potrzebował właśnie tych 40 milionów gwarancji od państwa. I dzisiaj, no, tak nawet z zagranicy niektórzy mówią, że jesteście choć w upadłości najbogatszą stocznią w Europie. No, która stocznia ma na koncie takie aktywa? Mówią też, że żyjecie w bardzo bogatym kraju. Bo tylko bogaty kraj może sobie pozwolić na rozrzutność likwidowania tysięcy miejsc pracy. W każdym cywilizowanym europejskim państwie, jeżeli są przesłanki prawne, jeżeli jest źródło finansowania czytelne, bo nikt tego nam nie mówi, że nie. Jeżeli jest produkt, bo nie trzeba go wymyślać. Jeżeli jest kadra i struktura, która chce się tego podjąć. Jest zarząd, który ma imię i nazwisko i stawia się do dyspozycji i nikt z tego nie chce skorzystać. Ale jest na to, myślę, odpowiedź. Bo tu i ówdzie w kuluarach słyszy się pytanie, no wy w Szczecinie mówicie, że wam coś zabrano, czyli tym 8000 akcjonariuszy zabrano majątek, a przecież w 91 roku państwo wam dało ten majątek. I to też jest nieprawda, którą trzeba odkłamać, co uczynię, jeśli ojciec pozwoli na antenie. Otóż w 91 roku ówczesna stocznia szczecińska to była stocznia szczecińska imieniem Adolfa Warskiego. I był to bankrut. Była to firma, która miała 300 milionów zobowiązań bez pokrycia. I państwo miało do wyboru albo zbankrutować, albo coś z tym zrobić. I wtedy pojawił się pan Piotrowski ze swoim zespołem i zaproponował restrukturyzację tej firmy. Rząd się zgodził. Ale co to znaczy restrukturyzacja? A to pierwszym krokiem tego zarządu pod przywództwem pana Piotrowskiego był układ z wierzycielami. I to był pierwszy układ w Polsce. I w wyniku tego układu, warunkiem tego układu było podjęcie zobowiązania przez tą stocznię, nową stocznię Porta Holding S.A., która zaczęła funkcjonować, swoją początek ma od 91 roku, było zrealizowanie tego układu. I w 92 roku ten układ został z wierzycielami zawarty i w 98 roku Stocznia Szczecińska Porta Holding spłaciła 82 miliony dolarów. Więc nie za darmo, bo to ciężko wypracowane środki. Trzeba też powiedzieć, że ta Stocznia Szczecińska Porta Holding, nie mylić ze stocznią nową, która funkcjonowała w latach 91-2002, w tym czasie ta stocznia wyprodukowała ponad 160 statków za 4 miliardy dolarów, które wpłynęły do Polski. Ta stocznia spłaciła ten układ, czyli 82 miliony dolarów wierzycielom w kraju za tą firmę państwową z czasów jeszcze przed tym przełomem 89 roku. Stocznia, ta stocznia Porta Holding w czasie tego 10 lat swojego funkcjonowania wykonała za 216 milionów dolarów inwestycje wewnątrzstoczniowe. Zbudowała pochylnię Odranowa, pochylnię Wulkan, zbudowała ośrodek czyszczenia malowania sekcji, czyli hektar pod dachem, nową cynkownię. Ja tylko mówię o głównych rzeczach.
Krótko w 2002 roku
tak.
Wstrzymano to wszystko.
Odbierzmy
w czasie naszego programu chociaż parę telefonów. Bardzo proszę, Radio Maria, Telewizja Trwam. Przypomnijmy numery 56 657 0011, 657 0012, to dla Polski Północnej, Polski Południowej, 657-0013 bądź 657-0014 dla zagranicy, oczekując na telefon. Rodzi się pytanie jeszcze tutaj do zgromadzonych w studiu. Wiemy, że jest to najbogatsza stocznia w Europie, 500 milionów. Jak te pieniądze są zarządzane? Ponieważ no, jest to potężny kapitał. Jest to, tutaj siedzi pośród nas profesor, który zgadza się, no trudno się nie zgodzić, że prawie 500 milionów złotych to jest mało. No, tym można konkretnie zarządzać, panie prezesie.
Pieniądze są dziwnie zarządzane. Akurat jadąc do Torunia, powiedzmy, słuchałem radia i dostałem taką informację, że aktualnie w tych ostatnim okresie, tej dekadzie ostatniej, banki, powiedzmy, udzielały, powiedzmy, oprocentowania na złożone, powiedzmy, kwoty w bankach na 10%, około 10%. Natomiast z informacji, którą otrzymaliśmy od syndyka, ta kwota, prawie 500 milionów złożona w dwóch bankach, jest oprocentowana, czy też była oprocentowana na 3,85%. W związku z tym, powiedzmy, jest to wyraźna nierównowaga z tym, co dają banki osobom fizycznym, również prawnym, a tym, co otrzymuje, powiedzmy, syndyk. To jest to dziwna sytuacja.
A w tych sytuacjach bank bodajże może udzielać jakichś honorariów? Bo to znika
oczywiście,
6%.
To znaczy, jeżeli 6%. Ktoś przychodzi z kwotą powyżej, powiedzmy, na przykład 100 milionów, to już jest ktoś, powiedzmy, jest przyjmowany przez prezesa banku i również może negocjować, powiedzmy, te swoje oprocentowanie. A jeżeli bank, jeżeli ta osoba, która ma dbać o te pieniądze, pozwala sobie na to, żeby oprocentowanie wynosiło 3,85 czy 3,25, to jest jakieś nieporozumienie. Myśmy tą sprawę po prostu starali się oprotestować w sądzie. Otrzymaliśmy odpowiedź, że to niestety, no, syndyk robi wszystko, co może. W ogóle to on bardzo dba o tą kwotę. Bo przecież można w ogóle nie otrzymać żadnych pieniędzy.
No tak. Bardzo proszę, Radio Maria, Telewizja Trwam.
Nigdzie pochwalony Jezus Maria zawsze dziewica. Jest bardzo mało czasu, ja bardzo krótko, ojciec Tadeusz Rydzyk. Po prostu oglądam panów i ojca, słucham państwa i no po prostu gratulacje. Jeżeli tacy ludzie będą w Polsce, to jeszcze Polska nie zginęła i nie zginie. Ale tacy ludzie, oby tylko mieli rządzący dobrą wolę, bo jak dotąd to widać, że tu nie ma dobrej woli i jest współpraca w likwidowaniu Polski na każdym kroku zresztą, na każdym kroku. Łącznie z moralne, to co wczoraj Sejm zrobił głosami Platformy i SLD, że właściwie idzie do legalizacji związków homoseksualnych jako małżeństw w Polsce. Prezent zrobili na beatyfikację Jana Pawła II, Kościołowi katolickiemu, Polsce, narodowi katolickiemu, ale widać, że niszczenie gospodarki, niszczenie rodziny, niszczenie wszystkiego, to jest dramat tego pięknego Szczecina. To, co usłyszałem, właśnie płuca dla Berlina to mają być. Tak, my chcemy żyć w przyjaźni z każdym narodem, ale to nie jest dobrze. To, co właśnie, jeżeli jakieś narody współpracują w gnębieniu drugiego narodu, w likwidowaniu, w niszczeniu, to nie jest budowanie pokoju na przyszłość. Jeżeli rządzący w tym współpracują, to nie jest to działanie na korzyść narodu. Tak czynią najemnicy. I trzeba to widzieć, oby Polacy to zrozumieli. Ja dziwię się, że właśnie w Szczecinie i w województwie szczecińskim tyle głosów dostała Platforma. Niszczy Platforma, niszczy miejsca pracy, niszczy wszystko i tyle dostała. Analogicznie jakaś chora sytuacja jak na Śląsku. Do Parlamentu Europejskiego, ten, który zamknął wiele kopalń zamknął, a nawet zalał wiele kopalń, kazał zalać, dostał najwięcej głosu do Parlamentu Europejskiego z całej Polski. To jest, to świadczy o jakimś oszukaniu narodu. Ja nie wierzę w to, żeby naród miał złą wolę. Został oszukany. I trzeba, żeby wiedzący, znający rzeczywistość mówili innym. Tylko w ten sposób właściwa informacja i służenie prawdzie to nas uratuje. Jeszcze raz wielkie dzięki. Naprawdę jak tak słucham, to mówi Westerplatte, to co robicie panowie. I nie poddajcie się. Szczęść Boże, dziękujemy za pobyt w Radiu Maryja, w telewizji Trwam. Słyszę też, że chcą zniszczyć PZM, chcą sprzedać też ten rząd. No, to jest polityka pijaka. Wszystko rozprzedać albo najemnika, nie własnego. To jest podobna sytuacja jak w czasach zaborów. To Polacy podpisywali zabory. Parlament polski wtedy i król polski. Do tego stopnia doszło społeczeństwo. No i teraz w jakim kierunku idziemy. Dziękuję serdecznie. Naprawdę panowie, tylko modlić się i działać. Obyście mieli jak najwięcej siły. 500 000 000 macie w kasie i zatrzymują wam to wszystko i chcą to rozdać. Trzeba zapamiętać nazwiska tych ludzi, którzy to robią. Niedługo będą wybory. Ludzie, miejcie trochę pamięci i uczciwości. Nie działajcie przeciwko własnym dzieciom, własnym wnukom, samemu sobie. Dziękuję serdecznie.
Bardzo gorąco dziękujemy na naszej antenie.
Jeśli można.
Do nas ojciec dyrektor Tadeusz Rydzyk.
Jeśli można, to ja osobiście sądzę, że w imieniu wszystkich chcielibyśmy podziękować ojcu Tadeuszowi. Wielkie Bóg zapłać i polskie dziękuję za umożliwienie bycia tu, wypowiedzenia tych kwestii, co nie jest też proste i łatwe w Polsce. Wielkie Bóg zapłać.
Bardzo gorąco dziękujemy panom za przybycie do naszego studia, za ukazanie nam podstaw prawnych, też siły intelektualnej, siły tej, która jest siłą pracowników gotowych podjąć trud pracy w Stoczni Gdańskiej. Są też finanse w Stoczni Szczecińskiej, tak, w Stoczni Szczecińskiej. A na zakończenie chcę się powiedzieć, parafrazując posła Dorna w kontekście jego wypowiedzi do ministra Klicha, żeby w końcu w Polsce zaczęto budować okręty, a nie bawić się w papierowe stateczki na kałuży, bo jesteśmy do tego zdolni. Niech Pan Bóg błogosławi, wspiera. Państwu dziękujemy za udział w naszych rozmowach niedokończonych, a naszym słuchaczom, telewidzom dziękując, prosimy o modlitewne wsparcie nie tylko Radia Maryja Telewizji Trwam, ale przyszłości naszej ojczyzny i też tych inicjatyw podejmowanych w Szczecinie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Szczęść Boże.